W naszym studiu były prezes Sądeckich Wodociągów Tadeusz Frączek. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
I to nasze antenowe spotkanie jest oczywiście pokłosiem oświadczenia, które wydaliście po audycie przeprowadzonym w spółce Sądeckie Wodociągi przez nowy zarząd. Z tego audytu, jak dowiedzieliśmy się w trakcie konferencji prasowej, my dziennikarze, wynikało, że Sądeckie Wodociągi nieprawidłowo zarządzały środkami finansowymi, ale także wiele poniesionych przez spółkę kosztów było nieuzasadnionych i można ich było uniknąć. Dodatkowo spółka utrzymywała zbędne stanowiska oraz zawierała nieuzasadnione umowy zewnętrzne, a straty z tego powodu to ponad 2 850 000 zł. Takie informacje zostały przedstawione na konferencji prasowej. Z oświadczenia, które wydaliście razem z wiceprezesem panem Sławomirem Rajskim, wynika, że nie zgadzacie się z tymi ustaleniami audytu, a wręcz podważacie jego zasadność.
No tak, panie redaktor, to można podsumować w skrócie bubel i bzdura, ale pewnie to nie wystarczy, dlatego wydaliśmy oświadczenie, w którym odnosiliśmy się punkt po punkcie, notabene do niczym nieuzasadnionych, niekonkretnych danych. Ja już się nawet nie odnoszę do liczb, ponieważ nie jestem przekonany do ich prawdziwości, ale nie chcę się zwyczajnie liczyć, ponieważ z definicji te tezy są niewłaściwe, bzdurne, nie odnoszące się w ogóle do rzeczywistości. Możemy oczywiście punkt po punkcie, począwszy od tego, że ten audyt jest przygotowany, tak się autorzy powołują, którzy powinni co nieco kojarzyć rzeczywistość, powołują się na niewłaściwą podstawę prawną, czyli na ustawę o finansach publicznych. Artykuł 9, punkt 14 ustawy wyraźnie wskazuje, że ta ustawa nie dotyczy spółek handlowych, czyli takich jak Sądeckie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czyli sugerują tu panowie, że jednak inna podstawa prawna powinna być na starcie.
Nie, oczywiście.
Wzięta pod uwagę.
Ja wysłuchałem państwa audycji z uwagą, który się wypowiadał obecny prezes pan Szczecina, który usiłował nieudolnie udowodnić, że powołanie się na tę podstawę prawną było właściwe, ponieważ udziałowcami są gminy. Nie, ustawa jasno mówi. Nie zajmuje się, nie dotyczy spółek prawa handlowego i tyle. I to jest skonsultowane z radcą prawnym, który zawsze staram się zresztą, jak tylko mogę, korzystać z eksperckich porad i absolutnie to potwierdził. W związku z tym podstawa jest bzdurna, niewłaściwa. To, co poradziliśmy panu nowemu prezesowi w naszym oświadczeniu, no, gdyby chciał dbać o finanse spółki, o właściwe wydatkowanie pieniędzy, to powinien albo nie zapłacić audytorom, albo w ramach rękojmi zażądać zwrotu. Notabene kosmicznie wysokiego wynagrodzenia, coś, co znalazło się na 4 stronach, które miałem okazję zobaczyć prezentowanych dziennikarzom, bo jak domyślam się, to nie jak w Kani Galilejskiej, że na początku podajemy wino gorsze, a potem mamy rarytas, tylko podejrzewam, że to były te najsmakowitsze kąski wyciągnięte z tego rzekomo 120-stronicowego raportu, no a to po prostu zwykły, jak to niektórzy politycy mówili, mokry kapiszon, tak? Tam nic nie ma. I tak jak się w oświadczeniu odnosiliśmy, ani szczególnie do rzekomego dublowania się stanowisk głównego księgowego i dyrektora finansowego, bo to jest de facto główny księgowy, który kiedyś, nie za moich czasów, otrzymał tytuł dyrektora finansowego, a de facto pełni rolę głównego księgowego i nadzoruje dział księgowy, zajmując się księgowaniem wszystkim kosztów, no i oczywiście faktur przychodowych.
Zanim szczegółowo odniesiemy się do tych zarzutów, które padały w trakcie audytu, czyli jedno zdanie, waszym zdaniem, prezesów poprzednich, audyt powinien być wyrzucony do kosza?
A oczywiście, bezwzględnie. To, co zostało na razie zaprezentowane, jest po prostu zwyczajnie nic nie warte.
No to jak to z tymi stanowiskami, które miały się pokrywać, wyglądała sytuacja? Dyrektor ekonomiczny, główna księgowa, dyrektor finansowy, które miałyby wygenerować blisko 1 000 000 złotych.
Znaczy, milion, no nie, to tam w ogóle mówimy o stanowiskach, które generują łącznie 1,5 miliona złotych,
bo jeszcze
policzone za 5 lat.
Do spraw zrównoważonego rozwoju.
Ja w ogóle żałuję, że audytorzy nie wpadli na pomysł, żeby policzyć koszty za 10 lat. To mieli 3 banki, 3 miliony. No przecież to takie proste. I nawet abstrahując od liczb, bo musiałbym poprosić te osoby, żeby się odniosły do swoich PIT-ów, co jest też łatwe do sprawdzenia, tylko że z definicji to jest założenie idiotyczne, ponieważ ja już w oświadczeniu wspominałem, dyrektor finansowy, ta nazwa jest przypisana do głównego księgowego, zajmuje się prowadzeniem księgowości spółki. W każdej spółce taki przy tej tej wielkości oczywiście, powinna taka osoba być odpowiadająca za prawidłowość księgowań kosztów, za podatki, za inwentaryzację majątku. To było jej zadanie i tym ta pani dyrektor się i główna księgowa zajmowała i jeszcze, z tego co słyszałem, jakiś czas będzie zajmować, bo chyba wybiera się na emeryturę, tak podobno podoba na konferencji. No i oczywiście zupełnie swoją drogą nie przeszkadzało nowemu prezesowi zatrudnić zastępcy głównego księgowego. Za naszych czasów tego nie było, ale to najwyraźniej jest kosztem uzasadnionym. Natomiast stanowisko dyrektora ekonomicznego to osoba, czy stanowisko w zakresie kompetencyjnym określonym w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzanym przecież każdorazowo przez Radę Nadzorczą, a Rada Nadzorcza, która poza pracownikami w całości zrezygnowała wraz ze mną, to byli naprawdę dobrzy fachowcy. No, za wyjątkiem też przedstawiciela Polskiego Funduszu Rozwoju, bo oni mają swoje specjalne uprawnienia. To byli dobrzy fachowcy i oni doskonale wiedzieli, że taki regulamin i taka struktura, nie wymyślona przeze mnie, tylko stworzona wcześniej przez moich poprzedników, a którą ja i mój zastępca zaakceptowaliśmy jako zasadną, jest sensowna. Dyrektor ekonomiczny zajmował się przede wszystkim nadzorowaniem kontaktu z klientami, działem sprzedaży, kontrolą i wreszcie sprawami ubezpieczeń, budżetu i obsługą walnego zgromadzenia, obsługą Rady Nadzorczej i Zarządu. To było jego kompetencje. Myśmy mieli regularnie przecież podejmować decyzje w oparciu o pisemne jakby formularze decyzji zarządu, były uchwały zarządu podejmowane. To wszystko musiało być w sposób uporządkowany, archiwizowany i tworzony. To było z obowiązki pani dyrektor do spraw ekonomicznych i jak najbardziej zróżnicowane w zakresie swoich kompetencji od głównego księgowego i dyrektora finansowego. Czyli... Co więcej, jeszcze dodam na koniec. Odpowiedzialnością dyrektora ekonomicznego było tworzenie wniosków taryfowych. I te wnioski były skutecznie przez tą panią tworzone. I w roku 2018, kiedy jeszcze za poprzedniego zarządu, przede mną, tak, kiedy pierwsze nowe regulacje wchodziły, pojawił się regulator na rynku Wody Polskie. Później, w 2021 roku, skutecznie złożony wniosek taryfowy, to oczywiście był również protestowany przez prezydenta, bo on wszystkie wnioski taryfowe, ten stary z 2018 roku też protestował, tylko zostały odrzucone te protesty. I wreszcie tworzyła też wniosek z 2022 roku. Groźba czy konieczność zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego spowodowała, że ja stwierdziłem, że nie ma sensu już kontynuować na początku 2024 roku tej epopei. Więc to był jej zakres i notabene dzisiaj nikogo takiego nie ma. A pan Szczecina, krytykując umowy, zewnętrzne umowy, zatrudnienie zewnętrznych ekspertów, zatrudnił, z tego co wiem, eksperta do stworzenia wniosku taryfowego, który został zjechany przez regulatora, dosłownie zjechany, zmasakrowany w zakresie poprawności tego wniosku i odrzucony jako nieprawidłowy. No i to pokazuje, że tak, trzeba czasem zatrudnić. Ja wcale nie twierdzę, że pan Szczecina zrobił źle, zatrudniając zewnętrznego eksperta. Tylko sztuką polega na tym, że jak się zatrudnia kogoś z zewnątrz do zrobienia audytu czy do zrobienia taryfy, to trzeba to zrobić skutecznie. A w jednym i drugim przypadku te działania są wyrzuceniem pieniędzy w błoto.
Czyli podsumowując pańską wypowiedź, stanowiska oddzielne były potrzebne, a umowy zewnętrzne też były konieczne do wykonywania konkretnych prac, bo akurat jeśli chodzi o zlecanie umów zewnętrznych, tutaj też wysokie kwoty się pojawiają, bo...
Proszę pani, za 5 lat. To podzielmy sobie na ileś umów. Podzielmy to przez 5, no i wyjdzie tak naprawdę jaka kwota. Kwota wręcz nieistotna z punktu widzenia przychodów spółki na poziomie prawie 70 milionów złotych. I co więcej, to nie jest kwestia kwoty, tylko eksperckie usługi zewnętrzne, które zamawialiśmy i które, jak widać, zamawia obecny prezes, tylko że jakoś dziwnym trafem mówi, że to jest okej, a to poprzednie było złe, były między innymi wymagalne do tworzenia modeli finansowych. Modeli, o którym pisze umowa spółki. W umowie spółki, kiedy znalazł się tam Polski Fundusz Rozwoju, który wymaga od spółki biznesplanu i aktualizowanego do niego co roku modelu finansowego, jest to wymóg postawiony przez udziałowca. Tak zdecydowali kiedyś, w 2018 roku, udziałowcy na życzenie Polskiego Funduszu Rozwoju, a zarząd ma się do tego, przepraszam, psi obowiązek, jak to mówi się w kolokwialnie, dostosować. I w związku z powyższym, takie modele, żeśmy tworzyli, one były zamawiane, to nie jest prosta rzecz do stworzenia, były ponadto wykorzystywane również do finansowania działalności spółki i już przez pana Szczecinę i przede wszystkim przez nas, bo proszę pamiętać, że myśmy na odchodne zostawili w spółce 21 milionów kredytu inwestycyjnego, niewykorzystanego w żaden sposób i 6 milionów kredytu obrotowego. I w ogóle zrobiliśmy taką operację zamiany obligacji również na kredyt inwestycyjny, bo to było korzystniejsze dla spółki. To wszystko żeśmy zostawili, a spółka kiedyś do czerwca 24 była zarządzana, uważam, nie tylko ja, bo również audytor, biegły rewident uważał, że była poprawnie jak najbardziej zarządzana, a teraz to czas chyba niedługo już pokaże.
I tutaj mówi pan o biegłym rewidencie, który corocznie wydaje opinię. A odnieśmy się w takim razie, bo czasu antenowego nie mamy dużo, ale do zarzutu dotyczącego na przykład reklam i darowizn. W przypadku reklam tutaj jeden z takich dużych zarzutów dotyczy tego, że konkretnie jednemu podmiotowi w ciągu tych kilku lat, czyli od lipca 2019 roku do czerwca 2024, przekazała spółka ponad 220 tysięcy złotych, tylko... chociaż tej promocji jako monopolista na rynku nie potrzebuje.
To jest absolutna bzdura. Po pierwsze, jak się sumuje 5 lat, to wychodzą jakieś kwoty. Proszę pani, firma zewnętrzna została wynajęta w lipcu 2019 roku w momencie jakichś gigantycznych, brutalnych ataków prezydenta miasta Nowego Sącza i jego zastępcy pana Bochenka na spółkę, którzy usiłowali wmówić po odebraniu przez nich dopłat do cen wody i ścieków, że to spółka rzekomo podnosi ceny, co wręcz skutkowało tym, że ja musiałem zatrudnić na jakiś tam miesiąc chyba czy dwa ochroniarza zewnętrznego do działu sprzedaży, bo przychodzili ludzie awanturując się, grożąc pracownikom. I wtedy podjęliśmy decyzję o zatrudnieniu zewnętrznego eksperta, który miał, o Boże, płaconą kwotę aż 3000 zł netto miesięcznie. Jak przełożymy sobie to na 3000 zł miesięcznie, to już nie widzimy tych dwóch Mercedesa albo tam dwóch Audi, tylko widzimy 3000 zł, czyli dzisiaj poniżej pensji minimalnej. 3000 zł plus VAT. Później ta osoba została już wykorzystywana, bo kilka lat były ataki na spółkę, właściwie do prawie do końca mojej działalności, do prowadzenia naszych social mediów, czyli Twittera, Facebooka, i dobrze się z tego wywiązywała, a jak popatrzymy na ceny rynkowe, to naprawdę to nie jest nic nadzwyczajnego, więc w ten sposób, proszę państwa, mit pada, nie 200, 300 milion, nie, 3000 zł miesięcznie. A jeśli chodzi o reklamy, to to, na co myśmy wydawali pieniądze i to skutecznie przez 5 lat, to była reklama naszego rozwiązania elektronicznego biura obsługi klienta eBoka, ponieważ to przynosiło wymierne oszczędności w spółce. Pan Szczecina jedyną oszczędnością, którą robi, to jest zwalnianie ludzi. Zwolnił już 30 osób, spółka przestaje funkcjonować. Są różne metody, sposoby oszczędzania i restrukturyzacji. Głupie lub mądre. Ja zwalnianie ludzi zaliczam jako do ostateczności, ewentualnie do metod głupich. Natomiast jak ja zaczynałem w 2019 roku, mieliśmy 1800 użytkowników elektronicznego biura obsługi, czyli nie wysyłaliśmy do nich faktur, nie drukowaliśmy, nie było co miesiąc do firm albo co kwartał do osób fizycznych kosztu wysyłki listu. I doszliśmy do 6 tysięcy. Czyli na to szły pieniądze, na wyraźny efekt oszczędnościowy, bo to jest właśnie sensowne inwestowanie pieniędzy.
Bo tutaj autor raportu, audytu podkreślał, że właśnie nie ma udokumentowanej efektywności tych reklam.
No ale czyli autor audytu, pan, autor audytu są... niewiele chyba kojarzy z rzeczywistością, na pewno się nie zna na branży wodociągowej. Jak państwo sobie zobaczycie w jakichkolwiek mediach, to będziecie widzieć ciągle wyskakujące reklamy eBok Tauronu, eBok PGNiG-u, eBok jakiś tam Enei. Wszyscy dostawcy usług reklamują swoje elektroniczne rozwiązanie. O, GSM-y wszystkie, tak? Bo to jest rozwiązanie wygodniejsze i tańsze dla spółki w dłuższym horyzoncie czasowym. Więc jest zarzut jest z definicji bzdurny i po prostu wynika z niezrozumienia charakteru działalności spółki i ze zwykłej tendencyjności. No, że raport był pisany po to, żeby ewentualnie nam dokopać. No, ale słabo się autorom udało.
To odnieśmy się jeszcze do tych darowizn, bo tutaj przywołany był kontrowersyjny oczywiście przykład reklamy baneru, który znajdował się w trakcie zorganizowanych dożynek i kosztował wynajem tego baneru czy udostępnienia miejsca pod baner kilka tysięcy złotych za kilka godzin.
Wow, szanowna pani redaktor, my w ogóle wykorzystywaliśmy i reklamowaliśmy spółkę na obszarze działalności spółki. To, żeby się przypominać, że jesteśmy, a poza tym wspierać lokalne inicjatywy o charakterze kulturalnym, tak jak reklamowaliśmy festiwal teatralny w Starym Sączu, reklamowaliśmy dożynki, reklamowaliśmy jakieś tam koncerty, reklamowaliśmy się na tych imprezach, tak jak darowizny z kolei na zawrotną kwotę 114 tysięcy złotych, jak się to podzieli na 5 lat, to wyjdzie 20 parę tysięcy rocznie. I darowizny te z jednej strony były dawane, bo spółkę Szczególnie o takim charakterze obowiązuje coś, co się nazywa, a co przynajmniej robią ci, którzy umieją i dobrze zarządzają, społeczną odpowiedzialność biznesu. My czyniliśmy kłopotliwym życie mieszkańców, bo a to oczyszczalnia, a to z kanału coś tam zalatuje, a to robimy jakiś remont, jest zamknięta ulica. W związku z powyższym, starając się jakby trochę zrekompensować te niedogodności, rzecz jasna, dawaliśmy darowizny komu? Honorowym dawcom krwi, Lidze Ochrony Przyrody, harcerstwu. Proszę pani, w 2019 roku, zanim przyszedłem, to darowizny ze spółki brali radni Koalicji Nowosądeckiej i jakoś nie mieli z tym problemu. Natomiast tak w ogóle darowizny ograniczyłem do mniej więcej właśnie takiej kwoty 20-25 tysięcy rocznie, co przy przychodach ze spółki 70 milionów złotych jest jakimś ułamkiem ułamka, promila. Ponadto uważam, że to jest jak najbardziej sensowna właśnie realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu, a po drugie, za te pieniądze, które źródło nie stanowiły ceny taryfowe, one były brane z tej pozostałej działalności spółki i przeznaczane właśnie na szlachetny cel.
To ostatnie pytanie, ostatni wątek dotyczący klauzuli o zakazie konkurencji, czy ona była konieczna? Bo tutaj też audytorzy wskazują, że generuje ogromne koszty, ponad 250 tysięcy.
Nie, no to jest w ogóle w oświadczeniu, bo to jest w ogóle panu audytorom się dwoi w oczach. Kwota jest absolutnie nieprawdziwa. A po drugie, to nie tak, że ja sobie wymogłem klauzulę o zakazie konkurencji. Podejrzewam zresztą, że obecni prezesi spółek zarządzanych przez miasto ją mają, ale ja w to nie wnikam. Tak było wcześniej. Ja, uczestnicząc w konkursie, po prostu dostałem do podpisu kontrakt, w którym klauzula z konkurencyjności była. To nie jest tak, że ja, Tadeusz Frączek, powiedziałem, no, do Rady Nadzorczej, bo Rada ze mną zawierała kontrakt, no chłopy, dawajcie mi tą klauzulę, bo jak nie, to ja nie wiem, co ja wam zrobię. Nie, po prostu ta klauzula była wpisana w umowy wszystkich spółek miejskich, bodajże w 2017 roku, kiedy weszły nowe regulacje, zresztą o wynagrodzeniach kominowych i również było to porządkowane za czasów, kiedy jeszcze w mieście panował, wbrew niektórym dzisiejszym mówcom, porządek, czyli za pana Nowaka, i spółki funkcjonowały w sposób zgodny z prawem i również dotyczyło się to sądeckich wodociągów i prezesa, i wiceprezesa. I jak najbardziej pan Szczecina w wywiadzie bał się powiedzieć, że jest złożony pozew. Tak, pozew jest złożony z mojej strony. I oczywiście kontrakt, który podpisałem, jest obowiązujący, w związku z tym wszystkie jego elementy są istotne i ważne prawnie, a najdowcipniejsze jest to, że w audycie podnoszone jest wypłata w okresie wypowiedzenia wynagrodzenia dla mnie, jako zarzut, że tę wypłatę podpisywał pan Szczecina. No to, to już najlepiej pokazuje, przepraszam, jaki, nie chciałbym innego słowa na B użyć, ale bałagan mają w tej spółce obecnie.
Czyli pan mówi tutaj o tym, że już postępowanie na drogę prawną się pojawiło. Taka zapowiedź też padła w oświadczeniu. Czy jeszcze jakieś inne sytuacje?
W tej chwili analizujemy oddanie autorów raportu, no i tego, kto to autoryzował, czyli pana Szczecinę, zwyczajnie postępowanie na drogą sądową, bo raport nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Są tam jakieś dobrane, luźne fakty i dopasowane do oczekiwań. No wie pani, to kiedyś tak się mówiło w Związku Sowieckim. Dajcie mi człowieka, ja znajdę paragraf, tak? No to mniej więcej właśnie w ten sposób ten raport, ten audyt został, pseudoaudyt został wykonany. I dodam jeszcze jedną rzecz na koniec. Pan Szczecina tu w wywiadzie opowiadał, że jak myśmy wnioskowali właśnie o ten cały zmianę taryfową w 2022 roku, to spółka na koniec 2021 miała 5,5 miliona zysku. Tak, ja w ogóle mieliśmy zawsze zysk, jak ja zarządzałem w tej spółce, a obecnie, jak słyszałem, strata będzie. I pan się pan Szczecina skarżył, że w połowie roku, w czerwcu, mieli 6,5 miliona straty, ale już na koniec roku tylko 2,400. Ja też miałem w 2023 roku, w połowie roku, kilka milionów straty, bo to wynika z sezonowości sprzedaży, szczególnie jak się odczyta liczniki na koniec roku, do czego zostaliśmy zmuszeni nawet przywróceniem tych dopłat w 2019 roku. Odczytaliśmy liczniki na 31 grudnia i tak już zostało, że początek roku jest słabszy, są mniejsze przychody, nadrabiane w drugim półroczu. Tyle, że ja jakoś sobie dawałem radę i miałem zawsze zysk, no a pan Szczecina jakoś mu się to w tym roku chyba nie udaje.
Na pewno jeszcze do tych wątków na naszej antenie będziemy wracać, także z prezesem aktualnym Sądeckich Wodociągów, a moim gościem dziś był Tadeusz Frączek, poprzedni prezes tej komunalnej spółki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.